każdy z nas, żyjący jeszcze na tej ziemi, można powiedzieć, że codziennie w różny sposób coś gromadzi, coś składa. Uważamy, że to, co czynimy, jest słuszne i rozsądne. I po to to czynimy. Gromadzimy, składamy. I każdy na swój sposób to czyni. Ja mam mój sposób, brat Staszek swój. I każdy z was inaczej to robi. Gdybyśmy tą samą rzecz mieli położyć w dane miejsce, każdy z nas by zrobił po swojemu. A więc każdy ma swój sposób. I tak nasze życie, ono się różni. Pomimo, że jest podobne, pomimo, że omalże czynimy to samo, ale w inny sposób. Na chleb, aby zarobić, to często ciężko pracujemy. Chociaż można powiedzieć, nie wszyscy. Niektórzy mają lżejszą pracę. Gdzieś w biurze siedzą, omalże nie ruszają się, ale później konsekwencje tego również są widoczne. Chcemy również na przyszłość się zabezpieczyć, mieć fundusz na potrzebne zakupy, aby kogoś nie prosić o coś. Dlatego w tym celu również co robimy? Składamy pieniądze. I to różnie wychodzi. Czasami jest tak, że ktoś mniej zarabia, a więcej ma odłożone. A czasami jest tak, że ktoś dużo zarabia i jemu ciągle brakuje. Jak to zrozumieć? Po prostu inaczej zarządzam. Ale tak naprawdę, jak często zastanawiamy się, od kogo to wszystko my mamy? Jak często? To, co spożywamy. Różne rzeczy, którymi się cieszymy. Bo są niektóre rzeczy, które nas cieszą. Prawda? Kupimy nowy samochód. Dzięki Bogu, stary, pozbyliśmy się. Nie tak dawno, kilka tygodni temu, ja miałem śrubę w oponie. Małą śrubę. Akurat zobaczyłem ją również, bo często to koło musiałem powietrze podbijać. Ale myślę, jeszcze trochę pojeżdżę. I tak co kilka dni musiałem dopompowywać. Czasami było tak, że nawet w niedzielę rano, akurat jak miałem wziąć ten samochód, za mało powietrza, trzeba podbić. Albo tam w poniedziałek, kiedy do pracy jechałem. Ale miałem na uwadze, że opony trzeba zmienić. A więc myślę, nie będę naprawiał tej dziury. I tak kilka tygodni, można powiedzieć, męczyłem się, aż w końcu zmieniłem opony i mam spokój. A więc jest jakaś ulga, jeżeli coś sobie ułatwimy, coś nowe kupimy, prawda? Jest jakaś pomoc. Czasami jakaś gospodyni ten garnek to do niczego. Kupi sobie nowy i jest jakiś okres, że się cieszy z niego. Dzisiejszy temat mojego zwiastowania jest składać dziękczynienie. Przejdźmy do Bożego Słowa. List do Kolosan, 2:6-7. Powiada nam, jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. Wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Gdy z zakupu wracamy do domu, nie wiem, kto u was akurat kupuje, czy żona, czy mąż, czasami razem, czasami osobno, to staramy się pamiętać o porządku. Gdy wrócimy do domu, aby kupione rzeczy położyć w miejscu, gdzie winny być przechowywane. Czy nie zdarzyło się wam, że szukacie coś drobnego tam w kuchni, na przykład solniczkę, czy pieprz, malutkie pudełeczko, czy coś drugie, jakąś przyprawę. Szukamy, zwłaszcza kobiety. Szukają, nie mogą znaleźć. Wiedzą, że ona powinna być. Co? Idą do sklepu. Jak są w sklepie, kupują następną. Potem za jakiś czas coś drugie. A później pewnego razu robią taki porządek. Zaczynają bardziej układać to wszystko. Patrzą, jedna, druga, trzecia, trzy rzeczy mają. A niedawno szukali, bo nie było. A więc różnie to wygląda w praktyce, układanie wszystko we właściwym miejscu. Czy zawsze wszystko składamy we właściwym miejscu? Różnie to bywa. Najlepiej, jak każdy powie za siebie. Zdarza się, że położyliśmy daną rzecz i nie wiemy, gdzie ona jest. Czy jest to prawdą? Potrzebujemy ją i nie możemy ją znaleźć. Ha. I co wtedy? No właśnie. Jeżeli ktoś jest lub był przed chwilą w pobliżu, to denerwujemy się na tą osobę i myślimy, na pewno wzięła i położyła to w inne miejsce. Bardzo często taki odruch nasz. Tylko bardziej kłopotliwa sytuacja jest wtedy, gdy jesteśmy sami i nie mamy na kogo winę zwalić. Czy znany nam jest taki obraz? Co się podziało z moimi kluczami? Ha, ile razy ja kluczy szukałem? Gdzie są moje okulary? Ła, kupuję i zawsze ich mało. Przecież miałem przed chwilą daną rzecz, gdzie ona jest. Dlaczego nie mogę jej znaleźć? Dlatego, ponieważ zapominamy, a nasza pamięć zawodzi. Nie położyliśmy danej rzeczy w odpowiednim miejscu, tam, gdzie powinna być umieszczona. No właśnie, a teraz gdzie jest składana moja wdzięczność i podziękowanie dla Boga? Czy codziennie składam ją w odpowiednie miejsce i wiem, gdzie ona jest? Często w pośpiechu i w naszej codzienności pomijamy najważniejszą czynność. Zapominamy, że za każdą rzecz, za każdą, większą czy mniejszą, za każdą kromkę chleba winniśmy być wdzięczni Bogu. Może położyłeś swoją wdzięczność w takie miejsce i gdzieś jest skryte za czymś, coś przysłania i teraz masz kłopot, bo nie możesz znaleźć. Albo wróg ci ukradł. Powiesz chwileczkę, pomyślę, a może sobie przypomnę, gdzie ją położyłem. Kiedy ostatnio ją miałem? No właśnie, kiedy? Czy w naszym życiu codzienna wdzięczność dla Boga czasami nie jest podobna do obrazu, że czegoś szukamy, a nie możemy znaleźć? Czy dzisiaj rano, gdy byłeś głodny i chciałeś zjeść śniadanie, czy miałeś coś do jedzenia? Kto z was nie miał, a chciał zjeść? Czy zastanawiałeś się, kto ci je przygotował? No właśnie, kto? Boże Słowo mówi, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. No ale ktoś może powiedzieć, no, przygotowałem sobie sam. Nikt dla mnie nawet nie podał. I od razu zjadłem bez zastanowienia. Ale taka postawa jest niewłaściwa. Dlaczego? Ponieważ wyraża, za co miałbym dziękować Bogu. Nawet jeżeli nie mówimy tego swoimi słowami. Czy pomyślałeś nad tym, że to Bóg sprawia, aby ziemia dała pokarm? To Bóg czyni ziemię urodzajną? A jak myślisz, czy tobie i dla mnie jest miło, gdy ktoś nam podziękuje za okazaną przysługę lub za cokolwiek? Czy jest nam miło? Oczywiście, że tak. Przynajmniej dla mnie jest bardzo miło. Dlatego nie powinniśmy zapominać, by innym podziękować, gdy przysługę nam uczynią. Tego uczy Biblia. Tego uczy Pismo Święte. Dobrze jest podziękować nawet za drobne rzeczy. Po prostu być wdzięczny. Jeżeli pamiętamy o tym, by podziękować ludziom, łatwiej będzie nam pamiętać, by podziękować naszemu niebieskiemu Ojcu. Na pewno pamiętamy takie wyrażenie Bożego Słowa, które mówi, jeżeli my widzimy bliźniego czy brata, a mamy problem, aby go miłować, to jak możemy na przykład miłować Boga, którego nie widzimy, prawda? Jest taki sens, jest taka treść Pisma Świętego, prawda? I teraz jeżeli ja jako człowiek nie potrafię dla człowieka, dla kogoś, kogo widzę, kto jest blisko mnie, po prostu powiedzieć dziękuję, Jestem wdzięczny Tobie za to, coś uczynił dla mnie. Ja nie mam tutaj na myśli nie wiadomo, co robić, ale po prostu ludzkość, po ludzku uszanować, podziękować, to jest problem. Powiem wam, że ja sam jestem Tomaszem niewiernym, że taka osoba jest wdzięczna Bogu, jeżeli nie potrafi podziękować człowiekowi. Bo to, jak ja odnoszę się do Boga, jest we mnie i pokazuje w moim odnoszeniu się do ludzi. To właśnie my powinniśmy być tą żywą Ewangelią, którą ludzie czytają. I możemy mówić o Bogu poprzez nasze zachowanie, nawet nie wypowiadając słowa. A więc w pierwszej kolejności powinniśmy być wdzięczni Bogu i czynić to jak najczęściej. Czynić to jak najczęściej. Ale również powinniśmy być wdzięczni człowiekowi. Czasami zapominamy podziękować za wyświadczoną przysługę. Po prostu ktoś coś zrobił dla nas, ktoś usłużył. No, byk dyjął. Coś wielkiego. To zrobił, no zrobił. Po prostu, kiedy ja mówię o tym, ja sam, jeżeli mogę tak się wyrazić, siebie łapię, że w wielu miejscach po prostu zawiodłem. A skoro widzę to, to powinienem to zmienić. Dlaczego? Bóg tego oczekuje. Bóg chce, abyśmy w godny sposób reprezentowali Jego, żyjąc wśród ludzi. Aby Jego charakter był w nas widoczny. Abyśmy mieli pozytywny wpływ na innych. I aby ta Boża łaska, Boża chwała, Boża dobroć, dziękczynienie Bogu przez nas jakoś płynęło na innych i ich inspirowało, ich motywowało, zachęcało, aby być wdzięcznym Bogu w najmniejszej rzeczy. Ale trzeba się uczyć, aby być wdzięczny człowiekowi również. Boże Słowo nam powiada apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan: za wszystko dziękujcie, za wszystko. A więc kompletnie za wszystko. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. A więc Boże Słowo mówi dzisiaj do mnie, że ja powinienem podziękować Bogu za drobne rzeczy, za duże rzeczy. Za to, co ktoś uczynił dla mnie i spodziewałem się tego, lub za to, co ktoś uczynił dla mnie, kiedy się nie spodziewałem. Za to, kiedy byłem w jakiejś potrzebie i ktoś uczynił coś dla mnie i to było dość pomocne w moim życiu. Za wszystko powinien dziękować Bogu. A przede wszystkim za to, co od Niego odbieram. I tak powinienem odbierać wszystko, co Bóg dla mnie daje. Czy bezpośrednio, czy przez ludzi. Powinien dziękować Bogu i to, co dzisiaj zrobiliśmy na początku. Za to, że możemy się spotkać, że możemy zamienić kilka słów, że możemy być razem, że możemy razem pomodlić się, że możemy razem o Bogu mówić, że możemy jedni drugich zachęcać, podnosić i wstawiać się w modlitwie, zwłaszcza wtedy, jak ktoś jest w takiej sytuacji, że po prostu chory, przeżywa coś, załamany, a widzimy to, powinniśmy właśnie wesprzeć. Powinniśmy zawsze pomóc. Jeżeli ktoś uczynił to dla mnie, jeżeli ja to widzę, jeżeli ja to odbieram, że to Bóg tak sprawił, to powinien w pierwszej kolejności oddać Bogu chwałę, ale również docenić wkład człowieka, dziękując dla Niego. Jeżeli chwilę pomyślimy, to przypomniemy sobie, że często korzystamy z pomocy innych. Tak bardzo często. Częściej, jak nawet sobie wyobrażamy. Ktoś przytrzymał drzwi dla nas. To coś takiego. Nawet nie zauważamy tego. Ktoś podał nam daną rzecz, bo gdzieś było wyżej. Nie mogliśmy ją dostać. No coś wielkiego. Ktoś uśmiechnął się do nas i mile powiedział. Cóż on sprawił? Tylko się uśmiechnął. Sprawił tak wiele. Sprawił dla nas przyjemność. Ktoś wyciągnął swoją dłoń, gdy widział, że ją potrzebujemy.
usłużył, gdy byliśmy chorzy. Ktoś czymś nas poczęstował. Ktoś sprawił nam miłą niespodziankę, dając nam jakiś podarunek. Po prostu dana osoba chciała nam zrobić przyjemność. Niby coś drobnego, ale coś wielkie. Kiedy więc ktoś wyświadczy nam przysługę lub coś nam pomoże czy usłuży w taki czy w inny sposób, o czym powinniśmy pamiętać? Co powinniśmy zrobić? Wszyscy wiemy, tylko czy to robimy? Po prostu powinniśmy podziękować. Ludzie często o tym zapominają. Wiedzą, ale zapominają. Tymczasem mówienie, tak proste słowo, dziękuję, jest bardzo ważne. Ważne dla tej osoby, która słyszy, ale jeszcze bardziej ważne dla ciebie, bo je wypowiadasz. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, co ono czyni w nas. Zacznij używać to słowo, a zobaczysz, sam się przekonasz. Gdy o tym pamiętamy, sprawiamy radość Bogu i Jego Synowi, Jezusowi i również człowiekowi, naszemu bliźniemu. Niektórzy ludzie wyświadczają nam przysługi każdego dnia lub często. Czasami na tym polega ich praca. Może nawet lubią swoje zajęcia. Ale pomyśl, jak się ucieszy, gdy jej za to podziękujesz. Ktoś powiedział, jestem pełen wdzięczności za to, co otrzymałem, wcale na to nie zasługując. Jak również za to, że nie otrzymałem to, na co zasłużyłem. I w pewnym sensie wdzięczność jest moim darem dla Zbawcy za to, co On dla mnie zrobił. Ewangelia wspomina o ludziach, którzy byli w wielkiej potrzebie. I mamy kilka opisów. I gdy prosili Jezusa o pomoc, to zostali wysłuchani. I dzisiaj chciałbym, abyśmy się skupili na jednym opisie. Ale właśnie kiedy ci ludzie zostali wysłuchani, którzy byli w potrzebie, a więc ich potrzeba została zaspokojona, a więc gdy otrzymali to, o co prosili, gdy otrzymali to, co potrzebowali, to jednak nie okazali Jezusowi swojej wdzięczności i nie podziękowali Mu, ale powrócili do codzienności. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, znany fragment, 11 werset i poniżej. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią a Galileją. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. I podnieśli swój głos, mówiąc, Jezusie, mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich, idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł, czyż nie 10 zostało oczyszczonych, a gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu, wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Trąd to straszna choroba. Dzisiaj w niektórych miejscach również niektórzy ludzie są dotknięci tą chorobą. Dzięki Bogu, że my jesteśmy w tym miejscu, gdzie ta choroba fizycznie jest raczej nieznana. Trąd powodować może odpadanie kawałków ciała. Po prostu żywcem żyjąc człowiek widzi, jak jego ciało nie tylko jest chore, nie tylko się zmienia, ale potrafi samo odpadać. A więc jest to coś strasznego. Każdego, który był dotknięty tą chorobą, nazywano trędowatym. On miał takie imię. W czasach Jezusa trędowaci musieli mieszkać z dala od innych ludzi. Czy chcieli, czy nie? Musieli. Gdy zobaczyli, że ktoś się zbliża, to mieli krzyczeć. To ich było zadanie. Musieli krzyczeć, nieczysty, nieczysty. Tak prezentowali się dla ludzi. Czyli znaczyło to trędowaty. Trędowaty. W ten sposób mieli ostrzec zdrowych ludzi, by się do nich nie zbliżali, by chronić przed zarażeniem. Pewnego dnia Jezus w drodze do Jerozolimy przechodził przez pewną wioskę. A gdy się do niej zbliżał, Pismo Święte powiada, wyszło mu naprzeciw 10 takich nieszczęśliwych ludzi. 10 trędowatych. Na pewno oni słyszeli o Jezusie, bo inaczej by nie wyszli. Na pewno w swoim czasie ktoś im coś powiedział. Słyszeli o Jezusie, że Jezus ma moc ku uzdrawianiu wszelkich chorób. A więc również i choroba trądu jest poddana Jemu. I On ma moc zmienić życie człowieka, zmienić po prostu sytuację człowieka. Ma moc uzdrowić również i z trądu. I trędowaci nie podeszli do Jezusa, bo oni nie mogli. Oni mieli zabronione, aby do kogokolwiek podchodzić. Ale oni stanęli z daleka. Przyszli do tego miejsca, do którego uważali, że mogą się zbliżyć. Wierzyli jednak, że zachowanie nakazanej odległości nie jest przeszkodą, ale Jezus i tak potrafi ich uzdrowić. Oni tak wierzyli. Oni zrobili wszystko, co mogli uczynić. Bóg nic ponadto nie wymaga. Bóg wymaga od Ciebie, ode mnie, abyśmy uczynili w naszym życiu wszystko, co jest możliwe dla nas. Dla nich było możliwe, aby przyszli do danego miejsca w kierunku Jezusa, ale nie mogli przyjść bliżej. Gdy oni zobaczyli Jezusa, to zaczęli wołać: Jezu, zmiłuj się nad nami, czyli pomóż nam. Jezus bardzo im współczuł. Jezus odczuwał ból innych ludzi. To było w Nim. Wielokrotnie w wielu sytuacjach, kiedy czytamy Ewangelię, zauważamy, że nawet Jezus zapłakał, że Jezus po prostu się wzruszył. A więc Jezus, widząc tych nieszczęśliwych ludzi, nie przeszedł obojętnie albo nie zaczął zaraz ich oceniać, dlaczego oni są chorzy. Jezus im współczuł, ale czy my współczujemy? Czy żal nam ludzi, którzy chorują? Czasami ktoś bliski, to łatwiej nam współczuć. Ale czasami tak jakby obca osoba, niebliska, niekrewny. Jezus współczuł chorym. Jezus wiedział, jak straszną chorobą są oni dotknięci. I na wołanie trędowatych Jezus odpowiedział: idźcie i pokażcie się kapłanom. Dlaczego kazał im to zrobić? Dlaczego? Wymagało tego prawo, które Bóg dał swemu ludowi w sprawie choroby trądu. Według tego prawa kapłan miał obejrzeć ciało trędowatego i stwierdzić, czy choroba ustąpiła, czy nie. Osoba mogła wrócić między zdrowych tylko wtedy, gdy całkowicie została wyleczona. Ale tych 10 trędowatych wciąż jeszcze chorowało. Czy zatem posłuchają Jezusa i pójdą do kapłana? Przecież oni, chorzy na trąd, nie mogą do człowieka się zbliżać. Im było zakazane. I teraz Jezus mówi: idźcie i pokażcie się kapłanom. A więc czy zatem posłuchają Jezusa i pójdą do kapłana? Ewangelia ukazuje, zrobili to i zrobili to od razu. A to ukazuje ich wiarę, że Jezus ich uzdrowi. Oni wierzyli, że nie idą na darmo, a że zostaną uzdrowieni. Wyobrażam sobie, że gdy w pewnej odległości byli w drodze, nagle zaczęli odczuwać w ciele dziwną zmianę, że coś się zaczyna dziać. Idąc razem, nagle choroba ustąpiła. I ktoś z nich zobaczył, że kolegi ciało zostało zmienione. Wtedy głośno krzyknął: zostałeś uzdrowiony! W tym samym czasie ktoś inny krzyknął: i ty zostałeś uzdrowiony! Przyglądając się sobie nawzajem, stwierdzili: wszyscy zostaliśmy uzdrowieni. Jesteśmy zdrowi. Ich wiara w moc Jezusa została nagrodzona, bo Bóg nagradza tych, którzy wierzą. Wielka radość i szczęście ich ogarnęła. Wyobrażam sobie, uśmiech na twarzy pojawił się, jaki nigdy wcześniej nie mieli. To właśnie ma miejsce, kiedy Boża moc dotyka człowieka. I człowiek coś odbiera od Boga. Uzdrowienie. W tym przypadku miało miejsce uzdrowienie ich ciał. Ale jak powinni teraz okazać oni swoją wdzięczność? Jak? Jeden z nich, widząc swoje uzdrowienie, wrócił do Jezusa. Zrozumiał, że jest to słuszne i musi to zrobić. Gdy został uzdrowiony dzięki Bożej mocy, wiedział, że to Boża moc go uzdrowiła. Wiedział, że to Jezus, wypowiadając te słowa, idźcie, pokażcie się kapłanom. A oni, będąc posłuszni temu głosowi, przyjęli przez wiarę uzdrowienie. I miało to miejsce. Ten człowiek zrozumiał, że jest to słuszne i musi to zrobić. Musi wrócić do Jezusa. Upadł do Jego nóg i Mu podziękował. Był ogromnie wdzięczny za to, co Jezus dla niego czynił. A co z pozostałymi 9? No właśnie, pytanie. Jezus zapytał, czyż nie 10 trędowatych zostało uzdrowionych? Gdzie jest reszta? Przecież to samo doświadczyli. Takie same uzdrowienie. Mieli ten sam problem, ale teraz go nie mają. Czy tylko jeden wrócił, żeby oddać chwałę Bogu? Ale tak właśnie było. Tylko jeden z 10 trędowatych oddał chwałę Bogu i wrócił, aby podziękować Jezusowi. W dodatku był to Samarytanin. Po prostu tylko Samarytanin. Człowiek z innego kraju. Kim on jest? No właśnie, kim byli Samarytanie? 8 wieków wcześniej, kiedy Żydzi zostali uprowadzeni w niewolę asyryjską do Mezopotamii, w ich miejsce sprowadzono Samarytan. I wprowadzono Samarytan do żydowskich domów, do ich gospodarstw, do ich pól. I oni to wszystko posiedli. Gotowe. A Żydzi byli w niewoli. Zrobiono to w tym celu, aby Żydzi nie mieli gdzie i do czego wracać. Nawet gdyby udało im się wyrwać z niewoli. Ale wiemy dokładnie, że Izrael czy Żydzi to Boży naród wybrany. Pomimo, że tak wiele doświadczali, to jednak wyszli z niewoli. Po powrocie judzkich Żydów jesienią w 538 roku przed naszą erą z niewoli babilońskiej większość z nich, jak wyszła, nie chciała uznać Samarytan za współwyznawców. Oni nie są Żydami, oni tak nie wierzą. Część z powracających była skłonna pod tego warunkiem, że Samarytanie porzucą nieżydowskie małżonki, a więc swoje żony odprawią. Zrezygnują z własnych zwyczajów i zwrócą dawne żydowskie majątki nadane im przez Babilończyków. Właśnie tego Żydzi, którzy powrócili, oczekiwali od Samarytan. W IV wieku przed naszą erą Samarytanie sami ogłosili się odrębną wspólnotą religijną. A więc nic nie chcemy mieć z Żydami. A Żydów uznali za apostatów. Apostatów znaczyło to heretyk, oszczepieniec, odstępca, zabłąkana owieczka, po prostu coś takiego. Tak jak traktowali Żydzi i Samarytan, tak Samarytanie Żydów. Najprawdopodobniej w latach około 340 przed naszą erą Samarytanie wybudowali własną świątynię. Gdzie ją wybudowali? Na górze Gerazim. Pamiętacie rozmowę Jezusa z Samarytanką przy studni? Używali też własnego oni kalendarza, nie żydowskiego. Mieli swój kalendarz. My mamy swój, nie potrzebujemy waszego. Mieli oni też własną koncepcję Mesjasza. Właśnie Samarytanie. Mesjasza, Tacheb. I własny pięcioksiąg. Pięcioksiąg samarytański. Właśnie tacy byli Samarytanie. Żydzi i Samarytanie nie żyli w przyjaźni. A nawet w połowie II wieku, przed naszą erą, Żydzi zaczęli Samarytan bardziej prześladować. W 129 roku przed naszą erą zniszczyli świątynię dla Samarytan, tam na wzgórzu Gerazim. Żydzi ją zniszczyli. Ale pytanie dalej pozostaje. Gdzie podzieli się dziewięciu? No jeden wrócił do Jezusa. No ale gdzie jest dziewięciu? Obcy Samarytan przyszedł i podziękował Jezusowi. Obcy. A swoi? Żydzi poszli dalej swoją drogą. Dlaczego? Sam Jezus się dziwi i pyta, gdzie jest dziewięciu? To wydarzenie nawet zdziwiło samego Jezusa. Może postaramy odpowiedzieć na to pytanie, gdzie jest dziewięciu? Biblia akurat już tam nie mówi za wiele, ale naszą wyobraźnią możemy rozważyć. Może tych dziewięciu tak bardzo pragnęło wrócić do normalnego życia, że kiedy ta możliwość się otworzyła przed nimi, to z niej skorzystali. Przecież byli odseparowani od swoich rodzin, niektórzy uznani za wyrzutków i zagrożenie dla społeczeństwa, bo tak oni byli traktowani. Ale teraz, gdy zostali już uzdrowieni, gdy mieli prawo powrotu do rodzin, to czym prędzej pośpieszyli się do swoich bliskich. Ale nie wrócili, aby podziękować Jezusowi. Jest tęsknota za bliskimi, za rodziną. Jest. Oni obrali rodzinę bardziej jak Chrystusa. Jak to, co przeżyli od Niego. Trędowaci w swojej biedzie wcześniej, gdy byli razem, byli tacy zgodni. Nie czytamy, że tam było między nimi jakieś niedomówienie. Razem wszędzie chodzili. Razem spędzali ze sobą dużo czasu. Razem szukali ratunku, bo mieli tą samą potrzebę. Razem byli w tej samej sytuacji. Razem wołali do Jezusa, bo razem wyszli naprzeciw. Wołali, prosząc o pomoc i miłosierdzie. Razem uwierzyli i okazali mu posłuszeństwo i udali się do kapłanów. Wszyscy razem, 10. W chorobie nie przeszkadzało im nawet to, że wśród Żydów był Samarytan, ten obcy, cudzoziemiec. Tylko Samarytan. Gdyby byli zdrowi, prawdopodobnie omijaliby go z daleka. Do momentu uzdrowienia ta grupa, tych 10, wyglądała jak świecący przykład wspólnoty, wiary, myślenia nie tylko o sobie, ale o innych. Oni tak żyli, byli razem. I można się wyrazić, że przykre doświadczenia i wspólny wróg choroby potrafił ich złączyć bardziej niż wspaniałe uzdrowienie, które później doświadczyli. Bo właśnie, gdy doświadczyli, gdy zostali uzdrowieni, gdy już ich problem się rozwiązał, gdy już ich to nie łączyło, nagle jedno się rozpada. Nagle nie są razem. Nagle każdy decyduje inaczej. Samarytanin zdał sobie sprawę ze swojego uzdrowienia. Przypatrzył się uważnie darowi i powrócił z wielką wdzięcznością do darczyńcy. I dziękując, padł do jego nóg. To uczynił ten obcy, ten Samarytanin. Gdy czytamy Ewangelię, to niewiele opisów ukazują wdzięczność człowieka do Jezusa. Podczas ich uzdrowienia albo gdy otrzymali inny dar od Chrystusa. Nie czytamy, że przychodzą, wracają, dziękują. Jakoś Ewangelia omalże milczy, ale mówi o tym, jak wiele odebrali od Chrystusa i co Chrystus dla nich uczynił. Tak bardzo Ewangelia o tym mówi, ale nie pokazuje, jaką wdzięczność oni ukazali, aby podziękować Chrystusowi. Na przykład, czy starosta na weselu w Kanie Galilejskiej okazał Jezusowi wdzięczność? Jak czytamy tam ten opis? Czy Ewangelia mówi o tym? Nie, absolutnie. Nie okazał wdzięczności. Nawet nie wiedział, że stągwie z winem to cudowny znak. To cud. To nie zapasy, które, jak sądził, Pan młody wyciągnął na koniec wesela. Jak wiele rzeczy w twoim życiu Bóg czyni, a myślisz, że to tylko przypadek. Nie ma przypadków. Masz za wielką wartość, żeby Bóg ciebie postawił w układzie tam, gdzie przypadek jest. Nie ma przypadków w twoim życiu. To Boże działanie. To Boża ręka, to Boża dobroć, to Boża miłość dotyka i interweniuje w twoje życie. Ochrania ciebie nawet, gdy nie widzisz. Pomaga tobie nawet, gdy nie prosisz. Ochrania ciebie nawet, kiedy ty idziesz sam omalże świadomie w niebezpieczne miejsce. A więc starosta ten na weselu nie okazał wdzięczności. Nawet nie wiedział, nawet nie dopatrzył się, że to Boże działanie, że to Boży cud. Się stał. Był tylko zadowolony, że to miało miejsce. Nakarmione chlebem i rybami tysiące ludzi. Nie raz, ale wielokrotnie. Nie wszystko Ewangelia nam opisuje, ale nawet to, co opisuje, to już nam wystarczy. Czy te nakarmione tysiące ludzi, które Jezus nakarmił, czy podziękowali Jezusowi, oddali chwałę Bogu? Czy czytamy tam? Gdy ja czytam, jakoś nie mogę się dopatrzyć. Tylko widzę, że Jezus wspaniale ich nakarmił, że uczynił to, dlatego że odczuwał ich głód i zaspokoił. Ale nie czytam, że oni przyszli, aby Jemu podziękować. No, taki jest człowiek. Łatwo bierze i mówi, dawaj więcej. A więc nie czytamy, że oni przyszli i podziękowali. Ale co czytamy? No, czytamy, że chcieli Jezusa ustanowić ich karmicielem i cudotwórcą. Jest. Nawet Jezus w swoim czasie powiedział, nie szukacie mnie dlatego, że... A? Oni nie szukają dlatego, żeby być z Jezusem, żeby słuchać Jego słów, tylko dlatego, bo Jezus ich nakarmił. Że coś odebrali od Niego. Oni tylko mieli po to Jezusa w swoim życiu. Dlatego, żeby z Niego coś wziąć. Ale nie, żeby Jemu służyć. Jak wiele ludzi podobnie postępuje. Ci, którzy uważają się za dorosłych chrześcijan, a wiele takich ludzi jest dzisiaj w kościelnych ławkach, czasami zachowują się podobnie jak dzieci, które otrzymawszy prezent, tak się na nim skupiają, że zapominają o najważniejszym, o tym, od kogo ten prezent pochodzi. Akurat wczoraj byliśmy na birthday party, jak się to mówi, mój wnuk największy, 8 lat. I tam zawsze dostaje prezenty różne tego. No tylko prezent to wow. Otworzył te pudełka i już. A ma pełno tych rzeczy. On widzi tylko to. Bardzo często chrześcijanie podobnie postępują. Boże, daj. O, jak Bóg dał. Co ja dostałem? Co ja przeżyłem? A gdzie Bóg jest? Gdzie Jemu chwała w twoim życiu? W poniedziałek, w środę, w piątek, w pracy, w domu. Gdzie twoja chwała dla Niego? Gdzie On jest? Masz prezent, ale gdzie Bóg jest? Kim On dla ciebie jest? Tylko tym, który przynosi prezenty? Czy tym, który jest godzien wszelkiej chwały, bo jest Stworzycielem? I wszystko trzyma w swoim ręku. Jest. Wszystko zależy więc od prawidłowej wewnętrznej postawy. Od naszej postawy wewnętrznej. Jakie nasze wnętrze. Jeśli uważam, że coś mi się należy, na pewno nie przyjdę i nie podziękuję. Jeśli uważam, Boże, musisz mi błogosławić. Boże, musisz mi to zrobić. Musisz. Po prostu odwrotnie. To ty musisz uniżyć się przed Bogiem i wyznać Jego Panem, że ty jesteś zależny od Niego, ale nie Bóg od ciebie. Czasami mężowie na przykład mają takie zdanie, akurat mojej żony dzisiaj nie ma, bo nie czuję się najlepiej. Mogę powiedzieć bardziej odważniej, a zresztą mówię o sobie, mówię o mężach. Tak myślimy, obowiązkiem żony, zdaniem niektórych mężów jest to, że ona musi gotować, chce czy nie chce. Łaskę robi, po to żoną jest. No. Czy mam być wdzięczny za to? Ona swój obowiązek zrobi. Jeszcze no, to żeby nie było za solone, za pieprzone, za tego, no. Nie za gorące, nie za zimne, żeby było w odpowiedni sposób położone. Niektórzy mają takie wymagania, że Pan Bóg nawet im nie dogodzi. Może trędowaci sądzili, że im się też wszystko należy. Że im się należy. A może między uzdrowionymi powstał spór i rozdwojenie. Może i też to miało miejsce. A nawet oburzenie wobec faktu, że także Samarytanin, odwieczny wróg, został przed Jezusa uzdrowiony? On? No. Nie zgadzam się z tym. Do tej pory byli zgodni, ale teraz zobaczyli nagle, że Samarytanin jest. Przecież oni widzieli, że on jest wśród nich. Ale on? No, że ja jestem uzdrowiony, ja Żyd. Ja to wartuję uzdrowienia. Ale on? No. I być może właśnie i to mogło mieć miejsce w ich życiu. I dlatego tak się ten opis tego wydarzenia skończył, jak skończył. Może właśnie trędowaci właśnie myśleli, no, nie pójdziemy do Jezusa, bo on uzdrowił Samarytanina. Gdyby on go nie uzdrowił, nas tak, 9, ale nie jego. Niechaj on dalej żyje tak, jak żył do tej pory. Niech on dalej będzie oddzielony i nieszczęśliwy. My tak, jak najbardziej, do rodziny. Ale nie on. Niechaj to przekleństwo, ta choroba będzie dalej nad nim. Oni nie mogli tego zrozumieć. Nie mogli tego pogodzić. Dlatego, że oni wcześniej, już wieki, ze sobą nie żyli w zgodzie. I teraz, kiedy widzieli, że on jest uzdrowiony, ten Samarytanin, tak samo jak inni, a to świadczy, że Bóg nie ma względu na osobę. Ale Bóg każdego traktuje jednakowo. Miłuje jednakowo i pragnie go zbawić. Pragnie mu pomóc. Każdego pragnie uszczęśliwić. Taki jest Bóg. Ale nie taki jest człowiek. Człowiek robi różnicę. Czasami bieda łączy, ale później, kiedy wyjdzie z biedy, dopiero się pokazuje, kim człowiek jest. Kończąc moje usługiwanie, podsumuję takimi słowami. Tych 10, którzy skorzystali z Bożego uzdrowienia, można podzielić i należy podzielić na 2 grupy. 9 i 1. Taka proporcja. 9 i 1. Gdy zostali uzdrowieni i gdy już czuli się dobrze, to dość szybko stare demony wypełzły z czeluści. Pokazały się na zewnątrz. Samarytanin również doświadczył takiego cudu jak my? No, to nie według naszej myśli. To już zdecydowanie za wiele tej dobroci Bożej dla niego. Dla nas jak najbardziej. 9 nie podziękowało Bogu ani miłosiernemu Jezusowi. Uzdrowienie Samarytanina mogło być dla nich właśnie przeszkodą. Uzyskali zdrowie tych 9 i poszli dalej. Nic więcej poza uzdrowieniem w nich się nie stało. Wiele ludzi, wiele wierzących otrzymali coś od Boga, doświadczyli Bożą moc w swoim życiu. Jest to fakt i prawda, ale na tym pozostali. Nic szczególnego wewnątrz ich się nie stało. I nie widać tej przemiany wewnętrznej. I było to przykre Jezusowi, że tych 9 tak postąpiło. Ale było miłe, gdy Samarytanin mu podziękował. Czytając o tym wydarzeniu, warto sprawdzić swoją, moją wdzięczność, stawiając pytanie. kogo przypominam? Kogo przypominam? Czy niewdzięcznych, czy wdzięcznego? Bo kogoś reprezentuję. Myślę, że chcemy przypomnąć tą osobę wdzięczną, prawda? Każdy z nas chciałby wypaść jak najlepiej. Tylko pamiętajmy, że ten wdzięczny wrócił, żeby Jezusowi podziękować. To coś nam powinno powiedzieć. To mówi i świadczy o jego przemianie wewnętrznej. Nie tylko o mówieniu. O przemianie fizycznej i duchowej. Ten właśnie, który wrócił, odpowiedział czynem wiary i wdzięcznością. Jezus powiedział mu, wstań, idź. Twoja wiara ciebie uzdrowiła. Odnieśmy to wydarzenie do naszego życia. Trąd może być symbolem grzechu. I myślę, że rozumiemy to. Trąd atakuje określone partie ciała, duchowe nasze ciało. W miejscach chorych zanika najpierw czucie, bo takie są symptomy. Potem następuje obumieranie tkanki i to ma miejsce. Grzech, zwłaszcza często powtarzany, prowadzi do znieczulenia sumienia, a sumienie mamy od Boga. Zło w jakiejś dziedzinie przestaje nas boleć. Nie czujemy już, że robimy coś złego. Po prostu staje się to dla nas normalne. Tam, gdzie zagnieżdża się grzech, panuje znieczulica. W tym miejscu człowiek zaczyna gnić. Czy wierzy w to, czy nie? Ale to jest realne i to ma miejsce. Sami nie jesteśmy w stanie się uzdrowić. Wiele ludzi zmienia swoje życie, zmienia i czym bardziej pogrąża się w dół. Sam człowiek nie jest w stanie się uzdrowić. Duchowo i cieleśnie. Trzeba przyjść do Jezusa i głośno wołać. Zrobić podobnie jak oni. Wołać, Jezu, pomóż dla mnie. Pomóż dla mnie. Tak osobiście zawołać. Jezus wtedy mówi coś bardzo prostego, ale również bardzo istotne. Idź i pokaż się kapłanowi. Są sytuacje, że potrzebujemy tylko Boga, bo Bóg wszystko może. Ale są sytuacje, że potrzebujemy Boga i ludzkiej pomocy, aby z trądu grzechu zostać w pełni całkowicie uzdrowiony. Opis tego wydarzenia pokazuje brak wdzięczności u dziewięciu i pokazuje wielką wdzięczność u jednego. Prawie cała uwaga w tym opisie koncentruje się na tym ostatnim, na tym niechcianym, można tak się wyrazić, dziesiątym, trędowatym. Dlaczego? Ponieważ był inny od pozostałych. Czy ty jesteś inny? A przecież od niego, właśnie od niego, od Samarytanina, mniej oczekiwano. Mniej oczekiwano. Bo był tylko Samarytaninem. A uczynił więcej, jak pozostali. Można powiedzieć, że przesłanie Ewangelii mówi o pięknie i wadze wdzięczności. I pokazuje zdziwienie Jezusa z powodu braku wdzięczności u pozostałych. Mówi o tym, że głoszenie wielkości Boga i dziękowanie Jezusowi stanowią istotę Kościoła i chrześcijaństwa. I to powinno być również istotne w twoim życiu osobistym. Człowiek wewnętrznie uzdrowiony jest po prostu wdzięczny. On jest wdzięczny. On jest wdzięczny. Wewnętrzne uzdrowienie czyni człowieka bardziej wdzięcznym. Uzdrowienie i wdzięczność idą razem w parze. Ich nie można rozdzielić. Jeśli wdzięczności brak, to znak, że w człowieku nadal dobrze się mają niepożądane duchowe drobnoustroje, bakterie i wirusy. Nie zawsze i nie od razu są tak dokuczliwe jak trąd. Oczywiście mam na myśli w sensie duchowym. Niech Bóg ochroni nas i niech sprawi, abyśmy codziennie pamiętali, że składać dziękczynienie Bogu zawsze winniśmy. A nie tylko raz w rok, w dzień Thanksgiving. Powstańmy do modlitwy. Panie Boże, przychodzimy do Ciebie w imieniu Pana Jezusa. Dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień, Dziękujemy Tobie, że znalazłeś nas. I kiedy zwróciliśmy się do Ciebie, Ty odpowiedziałeś na nasze wołanie. Dziękujemy Tobie, Panie, że naszą przeszłość Ty zmieniłeś, ale mamy nową nadzieję w Tobie, zmianę, która przyszła od Ciebie. Dziękujemy Tobie, Panie, że to, co straciliśmy w przeszłości, Ty wynagrodziłeś swoim darem łaski, zbawieniem, łaską miłości, pokojem i radością, która jest w Tobie, uzdrowieniem wewnętrznym, psychicznym, jak również cielesnym. Panie, dziękujemy, że do Ciebie możemy ze wszystkim się zwracać, ale spraw, abyśmy pamiętali, że wszystko, co mamy, nawet każdy dech nasz, każda drobna czy większa rzecz, z której korzystamy na tej ziemi, to jest darem od Ciebie dla nas. Spraw, abyśmy tak to przyjmując, okazywali wdzięczność Tobie, ale również naucz nas, Panie, abyśmy żyjąc wśród ludzi, okazywali tą wdzięczność również dla człowieka, zwłaszcza gdy powinniśmy ją ukazać. Abyśmy nauczyli się mówić dziękuję, jestem wdzięczny Tobie, niechaj Bóg Ciebie błogosławi. Panie, spraw, aby Twoje życie, ta wewnętrzna przemiana była w naszym życiu realna i zauważalna. Dzisiaj, Panie, błogosławię moje siostry, moich braci zgromadzonych na tym miejscu. Niechaj Twoja łaska i Twój duch szczerze nas i prowadzi. Dziękujemy Tobie za obfitość, którą mamy na stole. Dziękujemy Tobie za każdy dar, z którego korzystamy. W imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze, bądź uwielbiony. God bless you. Amen.